Dzisiaj niesamowity, uważam, absolutnie niesamowity fragment z pierwszego listu Jana, 4:7-13. Dla mnie chyba jeden z najbardziej niesamowitych fragmentów w moim życiu z Pisma Świętego. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Potem poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego Ducha. Przy okazji Wielkiego Tygodnia myślę, że niesamowicie wpasowujący się fragment Słowa Bożego w temat świąt Wielkiej Nocy. Więc Jan mówi, drodzy, kochajmy się nawzajem. I wiecie, kiedyś tak sobie pomyślałem, teraz też sobie o tym myślę, że gdyby to było możliwe, gdybyśmy mogli zaprosić apostoła Jana do nas na nabożeństwo, żeby nam usłużył. I to pewnie byłoby niesamowite. Wyobrażam się, że gdyby to było możliwe, to na takie nabożeństwo tysiące by się pewnie zleciały chrześcijan, tak? Żeby posłuchać samego Jana, tego, który był najbliższym uczniem Jezusa. I wiecie, co sobie wyobrażam? Na podstawie jego listu, że Jan, gdyby wyszedł i miałby nam przekazać słowo, to nie byłyby, nie wiem, jakieś niezwykłe tajemnice, jakieś cuda odnośnie walki duchowej, czegoś takiego. On by stanął, uśmiechnął się do nas i powiedział, drodzy, kochajmy się nawzajem. Też miłość jest z Boga. Że to byłoby jego główne poselstwo. Tylko tyle i aż tyle. Tylko tyle i aż tyle, co Jan miałby do przekazania, trzymając się wiernie tego, co Jezus mu polecił, czyli tego przykazania Jezusowego. Nowe przykazanie daję wam, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem, tak i tak dalej. Więc Jan po raz który w tym liście zwraca się do swoich adresatów i mówi, drodzy, kochajmy się nawzajem. Dlaczego? Gdyż miłość jest z Boga. Bo źródłem miłości jest Bóg. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Każdy, kto kocha. Czy Janowi chodzi o to, że każdy, kto kocha, w sensie jakkolwiek kocha, czy matka kochająca swoje dziecko narodziła się z Boga, czy chłopak zakochany w dziewczynie narodził się z Boga, czy ktoś, kto kocha jeść, kocha samochody na przykład, czy kocha sport, też poznał Boga? Nie o tym jest tu mowa. W kontekście listu Jana, kiedy on mówi każdy, kto kocha, to zawsze mówi, kto kocha braci. To jest w kontekście braterstwa. To nie oznacza, że są tu pominięte siostry w jakikolwiek sposób. Po prostu tak się kiedyś pisało. Więc jest tutaj mowa o miłości braterskiej, wspólnocie Chrystusa Jezusa w Kościele, w Zgromadzeniu Świętych, w Ludzie Bożym, że każdy, kto kocha. I to słowo, które tu jest użyte w Grece, kocha, jest to słowo znane nam jako agape. Tak dla tylko przypomnienia, w języku greckim istnieją cztery słowa na określenie miłości. Eros, to jest miłość pomiędzy dwoma zakochanymi, nie tylko seksualna, ale miłość pomiędzy w ogóle małżonkami. Jest miłość fileo, czyli miłość pomiędzy przyjaciółmi. Jest miłość storge, czyli miłość pomiędzy w rodzinie, pomiędzy rodziców, dzieci i brat i tak dalej. I jest ta miłość agape, która nawet w klasycznej Grece, zanim chrześcijaństwo jako takie powstało, było rozumiane jako bezwarunkowa miłość. Najwyższa forma miłości, bezwarunkowej miłości, która kocha pomimo wszystko i niezależnie od wszystkiego. Która daje z siebie wszystko, nie oczekując nic w zamian. Więc o tym tutaj jest mowa. Każdy, kto kocha w ten sposób, Kto kocha w ten sposób, tą bezwarunkową miłością, narodził się z Boga i zna Boga. Dlaczego? Bo taka miłość jest tylko w Bogu. Człowiek sam z siebie nie jest zdolny tą miłością kogokolwiek obdarzyć. Nawet dzisiaj, chociażby tak abstrahując odnośnie małżeństw, to często ludzie wchodzą w związki małżeńskie na zasadzie, bo chce być szczęśliwy czy szczęśliwa dzięki niemu czy jej. Tak? Jak to się nie dzieje, to jakby umowa jest nieważna, bo ja z tobą nie jestem szczęśliwy czy szczęśliwa, żegnam. Tak? Więc widzimy, że ta miłość ludzka, nawet względem siebie, zakochanych, wydaje się, że sobie by chcieli świata do stóp przychylić, tak, że zakochany chłopak to by nieba chciał uchylić swojej dziewczynie, którą kocha, ale tak naprawdę jest to często bardzo interesowna miłość. Bardzo. Poczekajmy, aż się coś zacznie dziać nie tak w związku, tak? I wtedy wychodzi, nie? Jak ten, który chciał świata uchylić, łatwo jest w stanie odwrócić się i znienawidzić nawet. Więc każdy, kto kocha bezwarunkową miłością, narodził się z Boga i zna Boga. To jest z jednej strony w kontekście listu całego Jana, gdzie on non-stop się odnosi, można powiedzieć, do tego, w jaki sposób my możemy rozpoznać i upewnić się. To jest ta wielka doktryna, o której tutaj list Jana mówi, o pewności zbawienia. Każdy, kto wierzy, może być pewny zbawienia, nie? Drżeć, czy będzie zbawiony, czy nie będzie, że ma nadzieję na to zbawienie. Nie, to jest pewność. A jednym z znaków, których możemy rozpoznać, rzeczywiście trwamy w Chrystusie, jest miłość w nas. Miłość ta agape, która kocha brata i siostrę, niezależnie od tego, czy on mi nie nadepnie na odcisk, czy mi nadepnie na odcisk. Że jest ta miłość, o której mówi apostoł, przepraszam, nie apostoł, tylko Dawid w psalmach, że miłość przedziwną odczuwam do ludu świętych. Miłość przedziwną. Do Bożego ludu, tak? W szczególny sposób do Bożego ludu. Więc każdy, kto kocha, może mieć pewność, że narodził się z Boga i że zna Boga, tak? Potem możemy rozpoznać, czy jednym z najlepszych wskaźników na to, że rzeczywiście jesteśmy z Boga, jest miłowanie Kościoła Bożego. W tym sensie nie mam na myśli w żaden sposób instytucji, budynków czy cokolwiek z tych rzeczy, tylko ludzi. Ludzi, którzy są tym Kościołem. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Te słowa narodził się z Boga i zna Boga odnoszą się do relacji. Odnoszą się do relacji, tak? Bo żeby, nawet odnosząc to do ludzi, żeby się narodziło dziecko, to musi zaistnieć relacja. Pomijam te wszystkie jakieś tam sprawy gwałtów, przypadkowych pójść tam jak do łóżka, ludzie się co wypiją. Ja mówię o normalnej rzeczy, tak? Czyli, że ludzie się zakochują w sobie, chcą stworzyć związek małżeński, a owocem tej miłości są dzieci, tak? I żeby to dziecko przyszło na świat, musi zaistnieć najbardziej intymna relacja, jaką zna człowiek. W tym kontekście rodzi się nowe życie, tak? I podobnie jest tutaj, jeśli chodzi o Boga. Słowo, które tu jest użyte, o którym tu Jan mówi, zna Boga, nie ma nic wspólnego z wiedzą o Bogu, tylko to słowo, które tu jest użyte, ono jest właśnie używane bardzo często w językach oryginalnym, greckim, jako odniesienie do najbardziej intymnej relacji, do stosunku seksualnego wręcz. Tak? Więc kiedy tu jest mowa o tym, że kto zna Boga, to nie jest mowa o tym, że ktoś coś wie o Bogu, ale o kimś, kto bardzo intymnie doświadczył Boga. Wiedza o Bogu może nic nie zmienić, zmienić nic w naszym życiu, ale spotkanie z Bogiem zmienia nasze życie. Więc kiedy jest tu mowa o tym, że każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga, to jest tutaj mowa też o tym, że ta miłość, agape, nie jest możliwa z nas samych. Że jeśli ta miłość w nas jest, to jest następstwem, jest skutkiem, jest owocem tego, że zostaliśmy zrodzeni z Boga i poznaliśmy Boga. Że jesteśmy w relacji z Bogiem. Bardzo bliskiej społeczności z Bogiem. Relacji, która przemienia życie. Bo relacja z Bogiem nie jest tylko relacją, która nie ma wpływu na nasze życie, ale jest relacją, która przemienia nasze życie. W taki sposób, że jak miłość jest z Boga, to ta miłość jest też w nas i z nas wypływa. Bo każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Więc to jest z jednej strony dla nas znak rozpoznawczy, pewien test, czy rzeczywiście jesteśmy narodzeni z Boga i znamy Boga. Bo jeśli znamy Boga i narodzeni jesteśmy z Niego, to będzie w nas miłość do Bożego ludu. To agape. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga. Jan w pewien sposób stawia znak równości. Poznanie Boga równa się miłowanie braci. Jeśli znasz Boga, będziesz kochać ludzi w Kościele. Tych, których Ci Bóg postawił na drodze. Jeśli nie kochasz Boga i nie znasz Boga, nie będziesz kochał też innych. Tak to działa, tak? Kto nie kocha, nie zna Boga. Innymi słowy, można powiedzieć tak, że nie można nie kochać, znając Boga. Bo jeśli znasz Boga, to chce Ci się kochać. Chce Ci się kochać innych, tak? Chce się. Jest takie pragnienie. Jest to dowodem na to, że jest w nas, że my jesteśmy z Jego natury, tak? Bo zostaliśmy zrodzeni z Niego, więc jesteśmy z Jego natury i jest w nas Jego duchowe DNA, można tak powiedzieć. Więc jest dla nas czymś naturalnym, że jak On kocha, to my też. A kto nie kocha, nie zna Boga. Nie poznał Boga, bo nie można znać Boga i nienawidzieć tych, których On kocha. Tak? Nie można mówić, że znamy Boga i równocześnie nie chcieć przebywać z tymi, którymi Bóg chce przebywać, z którymi Bóg chce mieć społeczność, tak? Bo to sobie trudno wyobrazić, jak później razem być w niebie. Tak? Się razem tacy ludzie, którzy nie chcą na siebie patrzeć, nie chcą się widzieć, jakże mają się spotkać razem w niebie. Gdyż Bóg jest miłością. Jest to, myślę, jedno z najbardziej niezwykłych sformułowań Pisma, stwierdzeń Pisma, które mnie osobiście od momentu, kiedy pierwszy raz napotkałem ten tekst, do dzisiaj nieustannie zachwyca. Bóg jest miłością. Co to znaczy? Co to znaczy to stwierdzenie, że Bóg jest miłością? Po pierwsze, jest, odnosi się do imienia Jahwe, tak, że Bóg jest, bo to znaczy, to słowo do końca trudno przetłumaczyć, to słowo Jahwe, ale najbliższe temu oryginalnemu znaczeniu tego słowa byłoby słowo jest, czy ja jestem, tak? Ja jestem. Więc co znaczy to, że Bóg jest miłością? To oznacza, że w Bogu nie ma, jeśli chodzi o kwestię miłości, przypływów i odpływów, że Bóg mógł kiedyś kochać, a teraz już nie kocha czegoś, że, czy kogoś, że Bogu miłość się może jakoś zrastać, że tej miłości jest coraz więcej do kogoś, kiedyś kogoś mniej kochał, teraz bardziej kogoś kocha. Nie, Bóg jest cały czas miłością. Nawet cały czas jest nie do końca dobrym sformułowaniem, bo Bóg jest wieczny, a czas jest poza wiecznością, tak naprawdę. Więc On jest ciągle miłością. To znaczy też, że jest kompletny w swojej miłości, że we wszystkim, cokolwiek robi, cokolwiek poczuje i cokolwiek myśli, jest totalna miłość. Jest tym absolutna miłość. To nie jest tak jak na przykład z nami ludźmi, że my możemy coś kochać, coś nie kochać, coś zrobić z miłości, a coś zrobić z niechęci. U Boga tak nie ma. Cokolwiek On robi, miłość nie jest tylko cechą, która Go w jakiś sposób opisuje. On jest miłością. Więc cokolwiek nie zrobi, cokolwiek nie pomyśli, w tym jest stuprocentowa miłość. W tym jest stuprocentowa miłość. Jaka ta miłość? Agape, tak? Bezwarunkowa, która daje z siebie wszystko, nie chcąc nic w zamian. Często ludzie tak robią, my jako ludzie robimy tak. Jesteśmy dobrzy dla innych, bo wierzymy, że dobro wróci do nas. Tak? Kiedyś mi taki leśnik opowiadał, że gdzieś tam będąc za granicą, samochód mu się zepsuł i ludzie mu pomogli. I on potem też pomaga ludziom, bo wierzy, że jak on sam pomaga, to kiedyś to do niego wróci, tak? Więc ludzi, jest w tym jakaś często interesowność. Pomagam innym, bo liczę na to, że kiedy ja znajdę się w potrzebie, ktoś pomoże mi. Ale Bóg jest absolutnie poza takim systemem, że On nas kocha w nadziei na to, że my Go też będziemy kochać. On w pewien sposób nie potrafi inaczej, bo On tak jest. On jest miłością. Jest w Trójcy miłością. Gdyż Bóg jest miłością. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W jaki sposób uwidoczniła się miłość Boga? Czy Bóg okazał swoją miłość? W tym, że posłał na świat swojego jedynego Syna. Czyli innymi słowy moglibyśmy powiedzieć tak. Jeśli chcemy zobaczyć całą rozpiętość Bożej miłości, to musimy skierować nasz wzrok na Jezusa, który rozpiął swoje ramiona na krzyżu. Tak? Że cała rozpiętość Bożej miłości jest widoczna w rozpiętych ramionach Jezusa na krzyżu. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna. Bóg pokazał całą głębię swojej miłości, pełnię swojej miłości i to, jak bardzo można kochać, właśnie przez to, że posłał na świat, czyli w tym sensie świat oznacza we wrogie środowisko Bogu, bo świat jest wrogi dla Boga, tak? Że wysłał swojego Syna w niebezpieczne miejsce, swojego jedynego Syna. Czy niektórzy tłumaczą jednorodzonego Syna. Apostoł Jan, Ewangelii Jana i tutaj w pierwszym liście Jana używa tego sformułowania odnośnie Jezusa. Jedyny albo jednorodzony Syn. I to można na język polski przetłumaczyć jednorodzony albo jedyny. W tym przykładzie tutaj Nowym Ligi Biblijnej jest to słowo jedyny, bo to słowo jednorodzony sprawia niektórym pewną trudność czy kłopot. Bo niektórzy twierdzą, że skoro On jest jednorodzony, to znaczy się, że nie jest Jezus Bogiem, tylko stworzeniem, bo został zrodzony. Ale jeśli my, jako małżeństwo, zrodzimy z siebie, to co, zrodzimy siebie jakieś zwierzę czy człowieka? Nowy człowiek powstanie, tak? Nie jakiś inny byt. Więc jeśli coś jest zrodzone z Boga, musi też być Bogiem, tak? Bo jest Jego natury, tak jak my dzieciom przekazujemy swoją naturę. To są ludzie. To nie jest coś, nie wiadomo, jakieś zwierzęta czy cokolwiek innego. To są zawsze ludzie i coś, co jest zrodzone bezpośrednio z Boga, też będzie Bogiem. Kiedy w języku greckim to słowo jednorodzony czy jedyny ma dwa znaczenia. Jedyny w tym sensie, że jest niezależny od czegokolwiek innego. I na przykład, kiedy List do Hebrajczyków mówi o Izaaku, nazywa Izaaka jednorodzonym synem Abrahama. Ale my przecież wiemy, że Izaak nie był jedynym synem Abrahama, tak? Że był przecież przed nim pierwszy syn Izmael, tak? A później, kiedy zmarła Sara, Abraham miał jeszcze żonę i miał jeszcze ilość dzieci. Więc Izaak jest jednorodzony w tym sensie, że jest jedyny ze związku Sary i Abrahama, to po pierwsze, i jest jedyny synem przymierza, który Bóg zawarł z Abrahamem. Jest synem obietnicy, tak? On jest, nie, inne dzieci już nie były. Tylko Izaak jest tym jednorodzonym. A drugie znaczenie słowa greckiego monogenes, które tu jest tłumaczone jako jedyny czy jednorodzony, to jest, że jest jedyny w swoim rodzaju. Czyli oznacza, czyli inaczej jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Więc Jezus jest jedyny w swoim rodzaju. I apostoł Jan, myślę, że świadomie używał tego stwierdzenia, mówiąc o Jezusie, kiedy w całym Piśmie wiemy, i zresztą Jan też to mówi, że my też stajemy się dziećmi bożymi, czyli synami, córkami bożymi. Ale my nie jesteśmy tego samego rodzaju, co Jezus, tak? My jesteśmy w pewien sposób adoptowani przez Boga, jesteśmy ludźmi. przez Jego Ducha zostaliśmy zrodzeni do nowego życia, ale tylko Jezus jest zrodzony bezpośrednio z Boga i jest Bogiem. Z drugiej strony aniołowie też są nazywani synami Bożymi, tak? Więc Jezus jest jedyny w tym sensie, jest jednorodzony. Chociaż w pewien sposób aniołowie zostali stworzeni przez Boga i my, to jesteśmy, zarówno aniołowie, jak i ludzie są nazywani synami Bożymi, to ten Syn Boży jest jedyny w swoim rodzaju. Absolutnie wyjątkowy. Więc Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna i apostoł Paweł mówi dzisiaj do Rzymian, że Bóg dał dowód swojej miłości przez to, że Jezus umarł za nas grzeszników, tak? Za nas grzeszników. To jest dowód Bożej miłości. Jezus, który przyszedł na ten świat. I fakt, że jest tutaj mowa o Synu, wskazuje nam na to, że miłość Boga wylała się na nas poprzez Syna. Czyli Jezus stał się kanałem, przez który wylał się ten ocean, chociaż ocean to może nie do końca dobre słowo. Może bliższe byłoby kosmos. Kosmos Bożej miłości, bo ocean jest skończony. Zresztą kosmos w pewien sposób też, ale jest większy niż ocean. Tak? Bez wątpienia jest większy. A miłość Boża jest bezgraniczna. Więc w pewien sposób dla nas najbliżej to byłby kosmos Bożej miłości został wylany na nas przez Syna. Nie da się pominąć Syna, jeśli chcemy wniknąć w Bożą miłość. Więc tak naprawdę ten fragment też wywyższa Jezusa Chrystusa. Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna. I wiecie, kiedy sobie o tym myślę, to myślę, że dla nas Polaków, albo przynajmniej dla mnie Polaka, porusza mnie taki przykład, który w jakiś sposób mi to jeszcze dobitniej obrazuje to, co tutaj jest napisane. Ponieważ chociaż już nikt z nas nie pamięta wydarzeń z II wojny światowej, to one były na tyle niedawno, że jesteśmy sobie łatwo to sobie przybliżyć. Wyobraźmy sobie, że SS-mani, Niemcy, którzy plądrowali, gwałcili, mordowali, łapanki, strzelania, obozy koncentracyjne i tak dalej, wiecie sami, dobrze. Co chciano zrobić tym Niemcom po wojnie? Złapać ich wszystkich, tak? Karać ich? Żeby dostali za swoje, za to, co zrobili, tak? Że tak naprawdę wielu Polaków, bardzo wielu Polaków innych narodów okupowanych nienawidziło Niemców, tak? Nienawidziło Niemców z całego serca. Teraz sobie wyobraźmy, żebyśmy my mieli stanąć w miejscu Boga i za takiego tam Eichmanna, Goebbelsa czy samego Hitlera, który ma stanąć przed sądem i wszyscy chcą, żeby on został ukarany za to wszystko zło, które zrobił. A my byśmy mieli wyjść i powiedzieć, ale ja mam jedyne, moje najdroższe dziecko. Jeśli on skorzysta z tej szansy, to ja chcę, żeby na niego spadła ta kara, a on był uratowany. Dla nas, myślę, że dla nas jako ludzi jest to nie do pojęcia, jak można kochać takiego kogoś, takiego potwora, tak? Tak ludzi, którzy są tak bez uczuć, którzy tak niszczyli innych, z taką wręcz lubością nawet, tak? My jako grzesznicy, to my się tak naprawdę przed Bogiem, wobec świętości Boga, niewiele, niczym nie różnimy od SS-manów. Też jesteśmy powielokroć mordercami, tak? W słowach i tak dalej, wobec Bożej świętości. Więc zobaczcie, on tak bardzo ukochał, że za przestępców, za grzeszników, tak? Oddał swojego jedynego Syna. Posłał Go na świat, żeby cierpiał. Dla nas niewyobrażalne męki. Kiedy Abraham miał oddać swojego jedynego Syna Izaaka w ofierze, to w tym momencie był najbliżej serca Ojca w niebie. Bo mógł zobaczyć, doświadczyć trochę z tego Bożego serca, że Bóg, to była zapowiedź ofiary Chrystusa, tak, to co zrobił w tym momencie Izak. Ale Bóg też chciał, żeby ten ojciec wiary nas wszystkich przybliżył się bardziej do serca Bożego. I Abraham to zrobił. Swoje najwyższe dobro, marzenie i tak dalej, które się wszystko to kumulowało w Izaaku, był gotów oddać dla Boga. Tak? I wiecie, nie pamiętam, jak nosił ten film tytuł, ale oglądałem taki film, zdaje się, że czeskiej produkcji, który opowiada o człowieku, który pracuje przy moście zwodzonym, kolejowym i ma małego synka. I jest ta taka scena finałowa tego filmu, to jest taka, że ten synek gdzieś tam, ten most jest u góry, ten synek gdzieś tam się dostał w pewne tryby i ten ojciec, widząc swojego syna, miał świadomość, widział nadjeżdżający pociąg też, że jeśli opuści ten most, zmiażdży swojego własnego syna, zostanie zgnieciony w tych trybach, jego własne dziecko, ukochane, jedyne. Ale jeśli tego nie zrobi, cały ten pociąg ludzi zginie. Przed takim wyborem stanął w tym filmie ten bohater. Przed takim wyborem, tak? Dziecko, które kocha całym swoim życiem, z całego swojego serca, wobec ludzi, których w ogóle nie zna. Ludzi, którzy może by mu zrobili krzywdę. Ludzi może złych też. Tak wiecie, w ludzkim pojęciu, tak? Że ktoś jest dobrym człowiekiem, porządnym, a ktoś może jest złym, bo może jest złodziejem, bandytą albo kogoś zabije, tak? I on dokonuje tego wyboru. Jego dziecko na skutek jego własnej decyzji ginie, tak? Bo on chce uratować tylu ludzi, tak? Z jednej strony może złych, ale z drugiej strony tam później jest taka scena w filmie, że ratuje matkę, która jest w ciąży, dziewczynę, która jest w ciąży, która później rodzi, gdyby on nie jego syn nie zginął, by uratował swojego własnego syna, ale ona by zginęła, tak? Z tym dzieciątkiem w łonie. To jest... Takie filmy mogą nas trochę przybliżyć do tego, co zrobił Bóg. Że to jest miłość tak naprawdę dla nas w pewien sposób nie do pojęcia. Co zrobił Bóg? Jak bardzo On kocha? Dlaczego Bóg gotów się posunąć? W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że posłał na świat swojego jedynego Syna. Najdroższe cokolwiek kto kocha może mieć. Oddał, ale też Syn dobrowolnie poszedł, tak? Na ochotnika, można powiedzieć. Chciał sam tego, Jezus sam tego chciał. Z miłości do nas, tak? Abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. Kiedy tu jest powiedziane, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie, przez Niego znowu, więc to wszystko jest, centrum jest Chrystus, który nas stworzył, tak? Bo to Chrystus stworzył świat i nas wszystkich. I On sam był gotów za nas zginąć, bo nas tak bardzo ukochał. Ale nie tylko po to, żebyśmy odzyskali nasze życie w tym sensie, że dobrze, dobra, nie giniesz, ale odzyskujesz swoje stare życie, więc może nędzne życie. Nie w tym sensie, tak? Bo niektórzy to nawet nie chcą swojego życia takim, jakie ono teraz jest. Ale przez Niego, abyśmy mogli zyskać życie, życie w obfitości. A liście do Efezjan to pięknie jest opisane w pierwszym rozdziale od 3 do 14 wiersza. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie, tak? W Chrystusie, nie poza Nim, obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Niesamowite słowa, niesamowite stwierdzenie, tak? Że w Chrystusie Bóg obdarzył nas szczęściem uczestniczenia we wszelkim. Tu nie ma żadnych limitów, że Bóg coś nam daje, to i tak byłoby dużo, ale wszystko, każde duchowe dobrodziejstwo nieba. On wybrał nas w Nim, w Chrystusie, przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa, znowu przez Jezusa, stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały, Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadku według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmi tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia jego chwały. Nie wnikając, chociaż może kiedyś to zrobię, w ten fragment listu do Efezjan, widzimy, co zyskaliśmy. Niespółmiernie, niewyobrażalnie więcej, niż tylko zyskaliśmy nasze życie, bo ciążyłby na nas wyrok śmierci, więc nie tylko zostało zwrócone na nasze życie, że możemy dalej żyć do końca, aż umrzemy, tylko że zostało nam w zamian za nasze nędzne życie dane Jego przepiękne życie. Wieczne. To się nigdy nie skończy, tak? Jego wieczne życie z całym bogactwem, dobrodziejstwem i tak dalej. Żebyśmy mogli to zyskać. Więc tutaj wymiana, że tak powiem, nieporównywalna. Nasze nędzne życie za Jego życie, bogate, piękne. Byśmy mogli zyskać życie, tak? Dlatego też, kiedy jest powiedziane, że Bóg jest miłością, w 100% jest miłością we wszystkim, co robi. Więc kiedy chcemy zobaczyć miłość, potrzebujemy patrzeć na Chrystusa. Zobaczcie, ludzie mają swoje koncepcje miłości. Na przykład niektórzy mówią tak. Gdyby Bóg był miłością, to by nie dopuścił do tego zła, które jest na świecie. Tak? To jest taki jeden z częstszych pytań, które ludzie sobie zadają. Ja sam wiem, że kiedyś też sobie je zadawałem. Czy Bóg, który kocha, jak może dopuścić do tego zła? Ale z drugiej strony zobaczcie, jeśli Bóg we wszystkim, co robi, jest miłością, to my musimy odnosić się do wzorca miłości, patrząc na Niego, a nie na nasze koncepcje. Więc Bóg, będąc miłością, dał nam wolność, tak? Nie ma miłości bez wolności. I niestety Bóg zaryzykował tym, albo stety, zaryzykował w ten sposób, dając wolność, co może oznaczać, że jako ludzie wybieramy zło. Ale gdyby zabrał nam wolność, musiałby uczynić z nas maszyny, więc nie byłby tak naprawdę miłością. Miłość zakłada wolność wyboru. Żeby ktoś mógł kochać, musi mieć wolność kochania. Wolność do wyboru, do tego, żeby pokochać. Innym ciężko jest sobie na przykład wyobrazić Boga sądu, który jest jednym z najczęstszych obrazów Boga w ogóle w Biblii, że ten Bóg sądu może być Bogiem miłości. To jak to jest możliwe? Jak można połączyć te dwa obrazy? Tego Boga gniewnego, strasznego w swym gniewie z Bogiem miłującym. Ale znowu, nie możemy zrozumieć miłości, nie patrząc na Boga. Jego gniew jest również w 100% wyrazem Jego miłości. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, czy zrozummy, spójrzmy na to, że jeśli kochasz, a ktoś zechce skrzywdzić tego, kogo kochasz, to nie powiesz pi, zwisa mi to, tak? Jak facet, ktoś by spróbował zaatakować jego kobietę albo jego dziecko, to co zrobi? Pi, obojętne mi to? Jak gniew nim zbierze, to się zacznie bronić to, kogo kocha, tak? To nawet nie musi być dziecko czy kobieta, którą kochasz. To wystarczy, że ktoś, jakiś tam facet pilnuje ogródek, dba o każdy kwiatek, a przyszliby jakieś małolaty i próbowali mu to pokopać. To co on będzie? Pchi, powie? Gniew się z nim zbierze, że jak ktoś mógł to, co on kocha, zniszczyć, tak? Dlatego nawet Boży gniew jest wyrazem Bożej miłości. Albo niektórzy mają taką koncepcję, że jak ktoś kocha, to chce uszczęśliwić tego, kogo kocha. Tak nie jest, tak to nie działa, tak? Miłość prawdziwa potrafi powiedzieć nie. Kogoś może czynić w danym momencie nieszczęśliwym, dlatego że myśli o wyższym dobru dla tego, kogo kocha. Bóg nie jest tak, jak niektórzy mają czasami koncepcję Boga, że to jest taki dobroduszny staruszek, który spełnia życzenia ludziom. Aby oni byli szczęśliwi, tak? Bo Bóg uczyni to, co oni sobie wymyślili i czego by sobie życzyli. Tak to nie działa, tak? Więc Bóg jest miłością. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał. Czyli innymi słowy, że Bóg jest źródłem miłości. Dalej w 19 wierszu tego 4 rozdziału apostoł Jan mówi tak. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Czyli to nie jest tak, jak czasami bywa w świecie ludzkim, że my zobaczyliśmy piękno Boga i dlatego Go pokochaliśmy, żeby zdobyć Jego miłość. Tak jak czasami chłopak zobaczy piękną dziewczynę, zakocha się w niej i wtedy robi wszystko, żeby zdobyć jej serce, tak? żeby zdobyć jej miłość. Ale on pierwszy zakochał się, tak? Tutaj nie tak to działa. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga pierwsi, tylko On nas pierwszy. I znowu odnosząc to do tego, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, gdzie kiedy mówi tak: Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. My nie kochaliśmy Boga, ale On nas kochał. Jezus powiedział tak w Ewangelii Jana, że w 15 rozdziale, 9 wierszu: jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Czyli Jezus też mówi: jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Czyli ta miłość, źródło tej miłości, czy pierwowzór tej miłości jest w Bogu. Boża miłość zawsze charakteryzuje się inicjatywą. To Bóg jest ten, który kocha. Nawet w świecie widzimy to, że jeśli ktoś jest, nie wiem, jakimś przestępcą bez uczuć, jakimś mordercą, tam ci wszyscy mordercy masowi i tak dalej, to często, kiedy ktoś bada ich życie, to stwierdza, że oni w swoim życiu nie doświadczyli miłości, w dzieciństwie na przykład, tak? Dlatego nie są zdolni do wyższych uczuć, do empatii i tak dalej, do współczuwania. Ale dlaczego? Bo sami nie doświadczyli miłości. Tak samo my. My możemy kochać Boga, kochać innych ludzi, dlatego że Bóg pierwszy nas ukochał. Że doświadczyliśmy Jego miłości i dlatego jesteśmy tą miłość przekazać w stanie dalej. Nie my pokochaliśmy Boga, lecz On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I tu się pojawia wątek ofiary. Wątek ofiary. On posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I wiecie, niektórzy też mają taką koncepcję Boga. No co Bóg nie mógłby puścić płazem tych wszystkich grzechów? Przecież jeśli jest taki miłujący, to by machnął ręką. Powiedział: nic się nie stało, no dobra. Puszczam ci to płazem. Bo jestem taki dobroduszny, tak? Ale to tak nie działa. Jeden grzech to nie oznacza tak, że raz grzeszyłeś i się nic nie stało. Grzech sprowadza śmierć. Jeden grzech wystarczał, żeby otworzyć wrota grzechowi i niestety, to nie tylko, że Adam, ale wszyscy, na cały świat, na cały ludzki świat wylał się grzech. Wszyscy odtąd się rodzimy grzesznikami. Takie są konsekwencje grzechu jednego. Jeden grzeszek. Przecież Adam i Ewa kogo zabili? Kogo ukradli? Nic z tych rzeczy nie zrobili, jak ludzie mówią czasami: ja jestem porządny, a nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, tak? Oni tylko zerwali owoc. To wystarczyło. Nieposłuszeństwo, tak? Sprowadziło taki bezmiar zła na świat. Jeden grzech. I kiedy patrzymy na wszystkie kultury w świecie, te pogańskie i tak dalej, to wszędzie tam się pojawia koncepcja ofiary. Ona jest oczywiście wypaczona w wielu miejscach, tak? Diabeł w tym maczał palce, żeby to wypaczyć, ale to jest pośrednio dowodem na to, że wszyscy ludzie, tak naprawdę wszyscy ludzie, gdzieś u zarania mieli to poczucie winy i tego, że musi być jakaś ofiara złożona. Że musi mieć miejsce ofiara, żeby oczyścić od winy, tak? Że musi to się wydarzyć. Że to nie jest tylko takie tam: poproszę o to, żeby mi ktoś oczyścił. Tak? Że to musi być przebłagalna ofiara. Żeby za tak straszne zło, jakim jest grzech, mogło przyjść oczyszczenie od tego zła. I kiedy nawet Bóg w Starym Testamencie ustanowił ofiary, to one miały nas prowadzić do Chrystusa, czy ludzkość miały prowadzić do Chrystusa, do uświadomienia sobie, jak człowiek jest w tragicznym położeniu. I list do Hebrajczyków o tym wspaniale mówi, 10 rozdział, Przeczytam pierwsze cztery wersety tego rozdziału, gdzie jest powiedziane tak. Prawo, jako zawierające w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, składane stale rok w rok, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Czyż nie zaprzestano by ich przynoszenia, gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek grzechu? A tymczasem ofiary te, co roku ponawiane, właśnie przypominają o grzechach, bo jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów zmazywała grzechy. Czyli ofiara miała tylko wskazywać na cenę, jaką trzeba zapłacić za grzech. Że ceną jest życie. Bo grzech sprowadza śmierć. Ktoś musi umrzeć. I dalej czytamy od wersetu 10 tego rozdziału. Mocą tej samej woli, Bożej woli, jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż wrogowie Jego staną się podnóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Poświadcza nam to również Duch Święty, dlatego że po słowach takie przymierze zawrę z nimi, po upływie tych dni mówi Pan, moje prawa włożę w ich serca i wypiszę ich na ich umysłach, dodaje, a ich grzechów i ich nieprawości już więcej nie wspomnę. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. To znaczy dla nas ofiara Jezusa Chrystusa. Ona nie tylko nas, że tak powiem, przykrywa grzech, ona nas oczyszcza od grzechu. I to, co mówi też wspaniale list do Rzymian, 8 rozdział, od 31 wierszu. Czyż to nie wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież stawia się za nami. Cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, czy niebezpieczeństwo, czy nie? Nic nas nie odłączy od miłości Bożej. Więc On pokochał nas jako pierwszy i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłaganą za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Tutaj jakby Jan zamyka klamrą ten fragment, zaczyna od słów, drodzy, kochajmy się nawzajem, potem mówi o Bogu, który kocha i dlatego, drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Nie ma innej opcji. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Kolejne niezwykłe stwierdzenie. Boga nikt nigdy nie widział. Jan w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale 18 wierszu mówi tak. Też powtarza tę myśl. Boga nikt nigdy nie widział. Ale ten jednorodzony Bóg na łonie Ojca, objawił Go. Tam jest też pośrednio wskazanie na boskość Jezusa Chrystusa. Ten jednorodzony Bóg objawił Go. W pierwszym liście Tymoteusza, 6 rozdział, 16 werset, Paweł mówi tak. Jedyny nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym, ten, którego nikt z ludzi nie widział i zobaczyć nie jest w stanie, Jemu niech będzie cześć i potęga na wieki wieków. Amen. Tak? Ludzie oczywiście widzieli Boga czasami w Starym Testamencie na zasadzie, że mieli jakieś objawienie chwały Bożej. To do Mojżesza Bóg powiedział, mojej twarzy nikt oglądać nie może. Zobaczysz mnie z tyłu, bo kto zobaczy moje oblicze, ten umrze. Zginie. Tak dlatego był zakaz, że nie wolno wstępować na górę. Bo kto przekroczy tą granicę, zginie wobec świętości Boga. Dlaczego Boga nie możemy widzieć? Bo Bóg jest duchem, mówi nam Jan w 4 rozdziale swojej Ewangelii. Bóg jest duchem. Łukasz w Dziejach Apostolskich mówi, że w Bogu się poruszamy i w Nim jesteśmy, bo Bóg jest wszechobecnym duchem. Tak? Jak można tak zobaczyć? Ale mówi Jan tak. Boga nikt nigdy nie widział. Ale jeśli kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas. Więc chociaż Boga nie możemy w pewien sposób zobaczyć, to świadectwem Jego obecności w nas jest miłość w nas. Ta agape, ta miłość agape do Bożego ludu jest świadectwem Jego obecności w nas. Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. To jest mowa o pewnym procesie, tak? Osiągnęła. Czy Boża miłość do czegoś dąży w nas? Do czego? Żebyśmy kochali się nawzajem tak, jak On nas umiłował. Jak Chrystus nas umiłował. Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. To jest dążenie Bożej miłości, żeby doprowadzić nas do takiego miłowania siebie nawzajem. Potem poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. Jakiego ducha? Apostoł Paweł, liście do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset, mówi tak, że miłość Boża rozlała się po sercach naszych. Miłość Boża, tak? Więc kto narodził się z Boga, w tym jest ta miłość rozlana. Oczywiście ta miłość dąży w nas do tego, żeby nas doprowadzić do tego, że będziemy czystym sercem jedni drugich kochać. To jest pewien proces, przez który przechodzimy. Bywa różnie, tak? Bywa czasami różnie. Wiecie, nieraz spotkałem osobiście takie osoby i w ogóle wielu innych spotkało takie osoby, którzy przychodzą i mówią tak, w zborze nie ma miłości. W tym kościele nie ma miłości. Dlatego oni odchodzą, nie? Bo w tym kościele nie ma miłości, ale tym samym wskazują na to, że w nich też nie ma miłości. Dlaczego odchodzą? Bo nie znają Boga. Taka jest prawda. Próbują się wybielić, zwalić swój brak miłości na innych, tak? Bo gdyby w nich była miłość, a dostrzegliby jakiś brak, to pierwsi by leźli w to miejsce, żeby ten brak zapełnić miłością z siebie, tak? Dać tą miłość, która jest w nich, która ich przepełnia, żeby wylać tą miłość w to miejsce, gdzie jest brak tej miłości. I już wtedy by nikt nie mógł powiedzieć, że z Boże nie ma miłości. To jest tylko ściemnianie, to jest kłamanie, tak? To są kłamcy, którzy takie coś mówią. Sami odchodzą. Dlaczego? Bo w nich nie ma miłości. Taka jest prawda. Bo sami Boga nie znają, a próbują ściemniać i w innych, na innych to obalać, tak? Ale to oznacza, że owszem, w kościele są niedoskonałości. W kościele ktoś ci może nadepnąć na odcisk, w kościele ktoś ci może zranić, w kościele ktoś ci może zgorszyć. Tak, bo jesteśmy ludźmi, którzy są w procesie do dochodzenia do tej doskonałej miłości, czy inaczej byśmy mogli to sobie przetłumaczyć, do dojrzałości w miłości. Dojrzałości w miłości. Przyjdzie moment, kiedy ta Boża miłość dopnie swego w nas i będziemy się kochać absolutnie czystym sercem. Gorąco, tak? W niebie nie będzie już żadnego cienia niemiłowania się, egoizmu czy czegokolwiek. Ale tu, na ziemi, jesteśmy w procesie. I w kościele też są różni ludzie. Nie wszyscy członkowie kościoła muszą być tak naprawdę zrodzeni z Boga, tak? Przecież jest konkol posiany pośród zboża. Więc w kościele nie musi być doskonale. Ale po tym poznajemy, że On udzielił nam ze swojego ducha, ducha miłości i że On trwa w nas. I wiecie, kiedy spojrzymy nawet na siebie, to fakt, że my trwamy jako kościół, przychodząc różne rzeczy, trudne rzeczy mniej lub bardziej, ale to, że trwamy, jest świadectwem tego, że On trwa w nas. Bo gdyby On w nas nie trwał, to byśmy się już dawno rozpieszli, tak? Jeden drugiego by już miał na tyle serdecznie dosyć, powiedział, że nie chcę w ogóle widzieć, a idę ze swoją drogą. Ja pójdę swoją, tak? Ale jeśli rzeczywiście jesteśmy zrodzeni z Boga, i może mieć różne trudne okresy. W nas też może być jakaś złość, jakiś gniew, coś niestosownego. Ale ten Duch Święty, ta miłość Boża rozlana po naszych sercach działa w nas i wiesz, że nie możesz postąpić inaczej, jak przebaczyć, jak dalej miłować tego, który cię tam drażni czy coś. Tak? Że nie masz, tak naprawdę nie mamy innego wyboru i to nie jest tylko kwestia przymusu, ale tego, że serce wie, że potrzebuje to zrobić. Dalej kochać. Pomimo wszystko, bo taka jest miłość Boga. I w ten sposób ta miłość się w nas doskonali, tak? Poznajemy w ten sposób Boga bardziej. Więc kończąc już, niesamowite słowa, które są fundamentem wspólnoty, Bóg jest miłością. On nas ukochał tak bardzo, że posłał swojego jedynego Syna na świat, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasz grzech. Poznaliśmy największą miłość. Poznawszy Chrystusa, poznaliśmy największą miłość, którą ludziom w świecie w głowie się nie mieści. I nam ciężko w głowie, żeby się zmieściła. Bo to jest miłość niepojęta. I możemy dzisiaj poniekąd sobie to jeszcze bardziej uzmysłowić, rozważając to słowo. Jak niezwykły jest Bóg. Jak dalece się posunął, do czego jest gotowy się posunąć, bo tak bardzo nas kocha. Ciebie i mnie. Ciebie i mnie. Nigdy dość rozważania tego. Nigdy dość. Bo dobrze jest być kochanym. Dobrze jest być kochanym. Ale z drugiej strony jest to też wezwanie wciąż aktualne dla nas. Na całą wieczność. Drodzy, kochajmy się nawzajem. Kochajmy się nawzajem. Nie ma nic ważniejszego we wspólnocie, jak się kochać. W jaki sposób? Agapę. Bezinteresownie, bezwarunkowo. Nie dlatego, że ty jesteś miły dla mnie. Kościół to nie jest klub lubiących siebie tylko ludzi, tak? Kościół jest skupiskiem, zgromadzeniem przez Boga ludzi, którzy wielokrotnie, częstokroć w świecie nigdy ze sobą by się nie połączyli w relacjach. W naturalny sposób zawiązując jakieś przyjaźnie. Bóg wybiera i gromadzi, czyni wspólnotę z ludzi, którzy normalnie do siebie nie pasują. Ale jednak wybiera ich, żeby pokazać ten cud, w jaki sposób on potrafi zjednoczyć ludzi przez miłość swoją, że ci, którzy w świecie nigdy by się nie pokochali, jednak w Kościele mogą się pokochać. Dlaczego? Gdyż miłość jest Boga. Miłość jest Boga. Jak apostoł, znaczy list do Hebrajczyków mówi o tym, 10 rozdział, 24 werset, pobudzajmy jedni drugich do dobrych uczynków i do miłości. Więc dzisiaj to słowo też w nas niech działa, bo Boże Słowo jest żywe, aby nas pobudzać do miłości i dobrych uczynków z miłości. Tak? Jeśli widzimy i patrzymy swoje serce i widzimy, że ta miłość nas nie jest doskonała, to ta Boża miłość ponagla nas do tego, żebyśmy wyznawali to, co jest nie tak w nas, żebyśmy to porzucali, bo Jego krew oczyszcza nas. Po co? Żebyśmy mogli kochać się w pełni, dojrzale. Gotowi być za siebie, jak mówi tu wcześniej Jan, życie położyć. Życie za siebie położyć. I to jest prawdziwy Kościół. To jest prawdziwy Kościół. Powstańmy, będziemy się modlić, prosząc Boga. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Ono jest żywe. Ono jest prawdziwe. I jest tak piękne. Cudowne rzeczy Ty nam objawiasz. I jak w Twojej modlitwie arcykapłańskiej powiedziałeś, że objawiłem im imię Twoje, czyli że Bóg jest miłością i nadal będę to czynić. Taką my prosimy Ciebie, Jezu, objawiaj nam więcej, czym jest imię Ojca. Imię, które mówi, że Bóg jest miłością. Aby miłość Ojca, którą On kochał Ciebie, w nas była i żebyś Ty był w nas. Będziemy trwać w Twojej miłości, jeśli będziemy przestrzegać Twoich przykazań. Jak Ty wytrwałeś miłości Ojca, przestrzegając Jego przykazań. Ty nas uczysz, Ty nas prowadzisz i Twoja miłość nieustannie w nas działa, prowadząc nas do dojrzałości w miłości, abyśmy kochali siebie nawzajem, tak jak Ty nas ukochałeś, Panie. Dziękuję Ci za to, że ta miłość w nas jest. I po ludzku nieraz może byśmy się od siebie odwrócili, różne urazy by nas narosły, ale przez to, że Ty nas ciągle ku przebaczeniu skłaniasz, żeby przebaczać sobie nawzajem, jeśli coś jest nie tak w relacjach i kochać się dalej Twoją miłością. Dlatego trwamy. Wiem po sobie, że gdyby nie ta niezwykła miłość, którą Ty rozlałeś po sercu, tak jak mówił Dawid, przedziwna miłość do Twoich świętych, to by tu pewnie mnie nie było, ani nikogo z nas już dawno by nie było. Gdyż miłość prawdziwa jest tylko z Boga, tylko od Ciebie. Dlatego dziękuję Ci, że możemy trwać właśnie tylko dlatego, że Twoja miłość jest w nas i to ona przyciąga nas jedni ku drugim, że chcemy być razem, wciąż, w Kościele, dlatego, że siebie kochamy tak naprawdę. I ta miłość nie jest z nas samych, ale z Ciebie. A z drugiej strony, proszę Cię, Panie, potrzebujemy więcej. Zawsze można powiedzieć, że jest więcej w Twojej miłości w nas. Że Twoja miłość ma dużo więcej, dużo jeszcze pracy w nas. Działaj w nas. Chcemy otworzyć się na Ciebie, otwierać się na Ciebie, aby Twoja miłość w nas działała i pokazywała nam wszystko to, co wymaga jeszcze przemiany, abyśmy mogli się kochać tak, jak Ty nas umiłowałeś. Dziękuję Ci za to, co Ty uczyniłeś i za to, co czynisz teraz i czynić jeszcze będziesz, aby nas doprowadzić do tego miejsca, w którym Jego miłość osiągnie w nas doskonałość. Twoja miłość osiągnie w nas doskonałość. Będziemy kochać Ciebie i siebie nawzajem, tak jak Ojciec nas ukochał, że cała miłość Ojca będzie w nas, bo Ty jesteś w nas. Halleluja, halleluja. Bądź wywyższony, Panie. Tobie chwała. Amen.